Zapraszamy do wysłuchania książki Michaela Hera zatytułowanej Depesze. Przełożył Krzysztof Majer. Czyta Andrzej Ferenc. Dla moich rodziców. Wdech. Na ścianie mojej sajgońskiej klitki wisiała mapa Wietnamu. I czasem, kiedy późną nocą wracałem do miasta, tak zmachany, że ledwo starczało mi sił, żeby zdjąć buty, gapiłem się na nią wyciągnięty na łóżku. Niesamowita była ta mapa, zwłaszcza teraz, kiedy nic już nie miała wspólnego z rzeczywistością. Po pierwsze, była bardzo stara. Ileś lat temu zostawił ją jeden z poprzednich lokatorów, pewnie Francuz, bo mapa przyjechała z Paryża. Od tych wilgotnych upałów papier pofałdował się w ramce i wyrysowane kraje wyglądały jak przykryte zasłoną. Wietnam po staremu dzielił się tu na Tonkin, Annam i Cochinchinę, a na zachodzie, za Laosem i Kambodżą, leżało sobie królestwo Siamu. Stara mapa, mówiłem tym, którzy mnie odwiedzali. Bardzo stara. Gdyby martwe ziemie nawiedzały nas tak, jak robią to zmarli, na mojej mapie można by było przystawić pieczątkę aktualne, a te, których używano po roku 64, spalić. Ale spokojnie, nic podobnego nam nie groziło. Była końcówka 67. I nawet najdokładniejsze mapy pokazywały tyle, co nic. Równie dobrze można było czytać z twarzy Wietnamczyków albo z wiatru, bez różnicy. Wiedzieliśmy, że większość informacji da się wykorzystać na wiele sposobów, a każdy skrawek ziemi mógł różnym osobom opowiedzieć zupełnie różne historie. Wiedzieliśmy też, że od lat nie ma tam żadnych państw, tylko wojna. Planiści ciągle nam opowiadali o oddziałach Wietkongu, jak to wciągamy je do walki i roznosimy w pył, ale nie mijał miesiąc, a one odradzały się, jak gdyby nigdy nic. Nie baliśmy się tego jakoś szczególnie, ale kiedy szło o ich tereny, to zwykle nasi przejmowali je na dobre i nawet jeśli nie daliśmy rady ich utrzymać, to przynajmniej zostawialiśmy coś na pamiątkę. Pod koniec mojego pierwszego tygodnia w Wietnamie, w sztabie 25. Dywizji Piechoty w Cu Chi, oficer informacyjny, którego dopiero co poznałem, pokazał mi najpierw na mapie, a potem ze śmigłowca, co zrobili z lasem Ho Bo, z nieistniejącym już lasem Ho Bo, gdzie ogromne buldożery zrównały z ziemią kilkaset hektarów plantacji uprawnych i dzikich lasów. Potem poszły w ruch chemikalia, a na koniec powolny, cierpliwy ogień. Pozbawiono wroga cennych zasobów i schronienia. Już prawie od roku praca tego człowieka polegała częściowo na tym, żeby opowiadać o tamtej operacji każdemu, kto się nawinął. Korespondentom, kongresmenom na objeździe, gwiazdom filmowym, prezesom korporacji, sztabowcom połowy światowych armii i wciąż nie mógł się tym nacieszyć. Tryskał energią i entuzjazmem. Można sobie było wyobrazić, że nawet żonie w listach ciągle o tym nawija. Bo tu gołym okiem było widać, że jak się ma odpowiednią wiedzę i sprzęt, to można naprawdę wiele. Co z tego, że w ciągu paru miesięcy na większości terenów strefy wojennej C działania przeciwnika znacznie się nasiliły, a strat po stronie amerykańskiej było 2, a potem i 4 razy więcej. Na pewno nie dotyczyło to lasu Ho Bo. Spokojna głowa. Rozdział pierwszy. Kiedy wychodziliśmy nocą, sanitariusze dawali piguły. Po deksedrynie z gęby cuchnęło jak ze słoika ze zdechłymi wężami. Ja tam obywałem się bez takich. Wystarczyła odrobina kontaktu ogniowego albo coś w tym stylu. I już miałem taką jazdę, że ledwo wyrabiałem. Jeden dźwięk spoza naszego małego, ścieśnionego kręgu i od razu mi odbijało. Mogłem się tylko modlić, żeby jeszcze ktoś inny to usłyszał. Kilka wystrzałów gdzieś w mroku o kilometr od nas i już czułem słoniowy ciężar na piersi. Cały oddech szedł w buciory. Raz w gąszczu mignęły mi jakieś światła i złapałem się na tym, że prawie szepczę: nie jestem na to gotowy, nie jestem gotowy. Wtedy uznałem, że dam sobie spokój i na noce znajdę jakieś inne zajęcie. A przecież to było nic w porównaniu z tym, co robili nocni zwiadowcy, patrole rozpoznawcze dalekiego zasięgu, czyli lurpy. Wychodzili noc w noc, całymi tygodniami, miesiącami. Podkradali się pod obozowiska Wietkongu. Krążyli wokół przemieszczających się kolumn wietnamskiej armii ludowej. Już i tak byłem zbyt pochłonięty samym sobą. Musiałem się z tym tylko pogodzić. W każdym razie piguły wolałem zostawić na później, na Saigon i tę paskudną deprechę, która zawsze mnie tam dopadała. Znałem takiego lurpa z 4. Dywizji Piechoty, który łykał to świństwo garściami. W lewej kieszeni panterki miał zamulacze, a w prawej przyspieszacze. Jedne, żeby przetrzeć szlak, a drugie, żeby zasuwać dalej. Twierdził, że łapie po nich równą fazę. I potem w tych ciemnościach calutką dżunglę widać jak przez noktowizor. Wtedy dopiero masz zasięg, mówił. To była jego trzecia tura. W 1965 jako jedyny ocalał z plutonu kawalerii powietrznej, zdziesiątkowanego podczas marszu przez dolinę Ja Drang. W 66 wrócił jako żołnierz sił specjalnych i jak któregoś ranka wpadli w zasadzkę, ukrył się pod ciałami towarzyszy, a ci z Wietkongu krążyli z nożami, tak dla pewności. Pościągali z naszych oporządzenie, zabrali berety i wreszcie poszli. Słyszał jeszcze, jak rechoczą. Jeśli po czymś takim chcesz wrócić do Wietnamu, to już tylko jako lurp. Tam w Stanach to ja jakoś nie bardzo, powiedział. Za tym ostatnim razem nie ruszał się nawet z pokoju. Tylko czasem wystawił sobie strzelbę przez okno i tak długo wodził za ludźmi i autami, aż całe czucie skupiło się w opuszku tego jednego palca. Starzy tylko mieli stres, dodał. Ale stres to i tutaj ludzie z nim mieli. Nawet tu. Nie no, jak dla mnie gość jest trochę za bardzo odjechany, stwierdził któryś z jego zespołu. Weź mu zajrzyj kurwa w oczy, od razu skumasz. Ta, tylko się streszczaj, dodał inny. Znaczy się wiesz, żeby cię nie przyuważył. Tylko, że on chyba cały czas czuwał. Pewnie spał z otwartymi oczami, a ja już i tak miałem stracha. Raz tylko mi się udało. Jakbym patrzył na dno oceanu. Facet nosił złoty kolczyk i opaskę wyszarpaną ze spadochronu wojskowego, a że nie było za bardzo chętnych, żeby mu coś powiedzieć o włosach, chodził z długimi aż za ramiona, gdzie opadały na zgrubiałą, fioletową bliznę. Wszędzie nosił 45 i nóż. Nawet w sztabie dywizji. A mnie uważał za cudaka, bo w ogóle nie miałem broni. Reportera nie widziałeś? Spytałem. Potrzebniście jak kurwie majtki, odparł. Bez urazy. Ale jaką on mi opowiedział historię wojenną? Może najtrafniejszą i najgłębszą ze wszystkich, jakie tam słyszałem. Rok mi zajęło, żeby ją zrozumieć. Wysłaliśmy patrol rozpoznawczy w góry. Wrócił jeden koleś. Umarł, zanim nam powiedział, co się stało. Czekałem na dalszy ciąg, ale to najwyraźniej nie była historia tego typu. Kiedy spytałem, co właściwie się tam wydarzyło, spojrzał na mnie z politowaniem. Na chuj będzie marnować czas z takim idiotą. Całą gębę już miał pomazaną na te nocne zwiady i wyglądał jak zły sen. Zupełnie co innego niż te pomalowane buźki, które ledwie parę tygodni wcześniej widziałem w San Francisco, na drugim krańcu tego samego teatru. Za parę godzin, myślałem, facet przykucnie gdzieś w dżungli, niewidoczny i niemy jak kłoda. A tamtych, niech Bóg ma w opiece. Chyba, że będzie ich co najmniej pół drużyny, bo zabójcą był przed nim, jednym z najlepszych, jakich mieliśmy. Reszta zgromadziła się już przed namiotem, który stał trochę na uboczu. Mieli tam lurpowską latrynę i ekskluzywne racje żywnościowe. Trzygwiazdkowe wojskowe żarło. Kotlety jak z Abercrombie & Fitch. Chłopaki z innych oddziałów musieli mijać ich namiot po drodze do kantyny, ale właściwie obchodzili go łukiem, żeby, nie wiem, jak ich wojna zahartowała przy lurpach, dalej wyglądali na niewiniątka. Kiedy zespół był w komplecie, pomaszerowali Gęsiego z boczem wzgórza przez lądowisko aż do zasieków, za którymi wchłonęła ich dżungla. Potem już z nim nie gadałem, ale jeszcze raz mi mignął. Rano, jak wrócili, prowadził jeńca, który miał na oczach przepaskę i ręce mocno związane z tyłu. Wiadomo było, że na przesłuchania nikogo do strefy lurpów nie wpuszczą, a ja już i tak czekałem na śmigłowiec, który miał mnie stamtąd zabrać. Ej, jesteście z USO? Myśleliśmy, że z USO, bo takie kudły. Page pstryknął chłopakowi zdjęcie, ja notowałem, a Flynn parsknął śmiechem i powiedział, że jesteśmy z Rolling Stonesów. Tego lata przez jakiś miesiąc wszędzie jeździliśmy we trzech. Raz przylecieliśmy śmigłowcem z dowództwa brygady i z anteny powiewał prawdziwy lisi ogon. Mijał nas dowódca i mało co nie dostał zawału. Co to, żołnierze, oficerowi nie salutujecie? Jacy żołnierze? Odpowiedział Page. Korespondenci. Jak tylko facet to usłyszał, od razu chciał zorganizować jakąś operację wojskową. Rzucić do akcji całą brygadę i odstrzelić paru łebków. Trzeba było się szybko zbierać. Dosłownie następnym śmigłowcem, żeby dał sobie spokój. Niesamowite, co ludzie zrobią dla odrobiny sławy. Page oprócz aparatów lubił się poobwieszać jakimiś wariackimi chustami, paciorkami. No i jeszcze był Angolem. Więc chłopaki gapiły się na niego, jakby przed chwilą trafił tu z Marsa. Z kolei Sean Flynn wyglądem potrafił czasem zakasować nawet swojego ojca, Errola, w Kapitanie Bludzie sprzed 30 lat. Chociaż czasem bardziej przypominał Artoda, który właśnie wynurzył się z jakichś ciężkich halunów. Jądro ciemności, te sprawy. Nadmiar informacji, Dane. Cały spocony siedział w jednym miejscu godzinami i piłką od scyzoryka czesał wąsy. Mieliśmy trawę, mieliśmy szpulę Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow, składankę animalsów, Strange Days, Purple Haze, Archie Bell and the Drells. Dawajcie, tańczymy, Tighten Up, co jakiś czas rzucało nas w któryś z niższych kręgów piekła, ale jak na wojnę... To był raczej luz, głównie lądowiska, obozy, żołnierze, ich twarze, ich historie. Najlepiej w ogóle się nie zatrzymywać, doradził nam któryś. Nawet na chwilę. Trzeba cały czas być w ruchu, czajcie. Czailiśmy. Gość wyznawał teorię pod tytułem Ruchomy cel przeżyje. Był prawdziwym dzieckiem wojny, bo o ile nie wpadłeś w zasadzkę albo nie odcięli cię od reszty, co było dość rzadkie, to system był tak zaprojektowany, żebyś mógł się ciągle ruszać, jeśli uważałeś, że tego ci właśnie trzeba. Sposób na przeżycie pewnie tak samo dobry jak każdy inny, skoro się już tu znalazłeś i chciałeś się wszystkiemu przyjrzeć z bliska. Z początku szło prosto i cacy, ale już za chwilę twój osobisty tunel zaczynał się zwężać w stożek, bo im więcej się ruszasz, tym więcej widzisz, a im więcej widzisz, tym więcej ryzykujesz. Nie chodzi już nawet o kalectwo i śmierć. A im więcej ryzykujesz, tym więcej będziesz musiał pewnego dnia z siebie zrzucić, już jako ocalały. Niektórzy z nas biegali po tej wojnie jak szaleńcy, aż sami przestali rozumieć, dokąd tak pędzą. Zostawała sama otoczka i tylko czasem nagle udało się wedrzeć do wewnątrz. Dopóki mogliśmy do śmigłowca wskakiwać jak do taksówki, trzeba było totalnego wyczerpania, deprechy na granicy wstrząsu albo kilkunastu fajek opium, żeby chociaż wyglądać na spokojnych. Bo gdzieś tam w środku dalej zasuwaliśmy, jakby coś nas goniło. La vida loca. W pierwszych miesiącach po powrocie te setki śmigłowców, którymi latałem, zaczęły mi się składać w jeden wielki metaśmigłowiec. No i naprawdę nic seksowniejszego nie umiałem sobie wyobrazić. Wybawiciel, niszczyciel, dobroczyńca, marnotrawca, ojcowska prawica i lewica, Zwinny, zgrabny, przebiegły i ludzki, rozgrzana stal, smar, przesiąknięty dżunglą brezent, zastygły pot, który po chwili znów parzy. W jednym uchu rock and roll z kasety, w drugim serię z umocowanego w drzwiach CKM-u. Paliwo, żar, energia i śmierć. Istna śmierć. Ona była tu u siebie. Piloci opowiadali, że jeśli raz zabierzesz trupa na pokład, to już cię nie zostawi w spokoju. Zawsze będzie z tobą latał. Strasznie byli przesądni, jak to żołnierze. I odstawiali nieustanny teatr. Ale była w tym jakaś nieznośna prawda, wiedziałem o tym. Kiedy jesteś tuż obok zmarłych, zaczynasz rozumieć siłę ich obecności, która odbija się długim echem. Naprawdę długim. Tym, co bardziej delikatnym, wystarczyło jedno spojrzenie i już było po nich. Ale nawet najgorszy prymityw umiał wyczuć, że dzieje się coś dziwnego, niezwykłego. Śmigłowce, ludzie skaczący ze śmigłowców, goście tak wkręceni, że ładowaliby się na pokład nawet bez potrzeby. Maszyny startujące pionowo z niewielkich, oczyszczonych połaci dżungli, lądujące chwiejnie na jakimś miejskim dachu. W dół kartony z prowiantem i amunicją, w górę ciała i ranni. Czasami latało tego tyle, że w dzień mogłeś obskoczyć 5-6 lądowisk, rozejrzeć się, popytać, wrócić następnym. Niektóre bazy były wielkie jak miasta, 30 000 ludzi. A raz paczkę z zaopatrzeniem zrzucaliśmy jednemu, jedynemu facetowi. Bóg wie, co za tajniackie numery ten Lord Jim tam odstawiał. Powiedział tylko: szefunciu, nic nie widziałeś, co nie? Nawet cię tu nie było. Zdarzały się i luksusowe, tłuste baziska z wentylacją. Wygody dla klasy średniej, gdzie o przemocy się milczało. Była gdzie indziej. Obozy, którym dowódcy nadawali imiona żon. Jakieś lądowisko Telma czy inna Betylu. Ponumerowane wzgórza owiane złą sławą. Tam nie miałem ochoty zostawać. Szlaki, ryżowiska, bagna, skłębione zarośla, krzewy, mokradła, osady. Nawet miasta, gdzie ziemia nie była w stanie wchłonąć tego, co się rozlało podczas akcji. Ciągle musiałeś patrzeć pod nogi. Czasem śmigłowiec mijał grzbiet wzgórza i zaraz za nim aż do następnego ciągnął się spalony, zryty krajobraz, z którego jeszcze buchał dym. I coś ci się wtedy kotłowało między mostkiem a żołądkiem. Cienki, szary dym znad spalonych ryżowisk wokół strefy wolnego ostrzału. Biały, oślepiający dym od fosforu. Willy Peter nauczy cię modlitew. Gęsty, czarny słup dymu napalmowego. Podobno jak staniesz przy samym kłębie, to nie da rady złapać tchu. Raz lecieliśmy nad ledwo co zbombardowaną wioską i naraz wskoczyły mi słowa piosenki Wingiego Manona, którą pamiętałem z dzieciństwa. Kończcie tę wojnę, bo się pozabijają. Śmigłowiec zniżył lot, zawisł w powietrzu i zaczął osiadać w fioletowym dymie nad lądowiskiem. Ze wszystkich chatek dookoła wybiegły dzieci, było ich parę dziesiąt. Całą chmarą rzuciły się do miejsca, które sobie upatrzyliśmy, a pilot się śmiał. Wietnam, człowieku. Najpierw napalm, potem nakarm. Latanie nad dżunglą to niemal czysta przyjemność, ale łażenie po niej to nic, tylko ból. W tym się nigdy nie odnajdywałem. Może dżungla to faktycznie było tam, jak mówili na nią miejscowi. Nie było z nią żartów, a tego, co mi odebrała, pewnie już nigdy nie odzyskam. Daj spokój, dżungla jest okej. Jak się z nią znasz, to żyjesz jak król, a jak nie, to w godzinę cię załatwi, albo i szybciej. Raz gdzieś w tym gąszczu jeden korespondent powiedział do kilku żołnierzy: kurde, chłopaki, pewnie macie tu piękne zachody słońca. No i tamci się prawie poszczali ze śmiechu. Fakt, że czasem leciało się prosto w te gorące, tropikalne zachody i człowiek już nigdy potem nie myślał o świetle w ten sam sposób. Innym razem zostawiałeś za sobą coś tak upiornego, że już po 5 minutach wszystkie wspomnienia robiły się czarno-białe. Coś takiego mogło człowieka porządnie zmrozić. Stoisz sobie na skraju polany i patrzysz za helikopterem, z którego właśnie wysiadłeś, i zastanawiasz się, co cię w tym miejscu czeka. Myślisz, może to złe miejsce, może niewłaściwe, może już ostatnie, może tym razem już naprawdę po tobie. W bazie w Sok Trang jeden facet powiedział mi, jak tylko wylądowaliśmy: szukasz tematu? No to masz farta. Akurat jest stan pełnej gotowości. Jeszcze wirniki nie ucichły, a ja już wiedziałem, że to coś dla mnie. Potwierdzam, rzucił dowódca bazy. Na pewno będzie gorąco. Super, że pan zajrzał. Kapitan był młody, wesoły. Sklejał akurat taśmą kilka magazynków do M16, denko do denka, żeby można było szybciej ładować, bo większy wygar. Cała kompania się uwijała. Rozbijali skrzynki, bunkrowali granaty, sprawdzali pociski moździerzowe, układali naboje, ładowali do karabinów magazynki łukowe. Pierwszy raz w życiu takie widziałem. Totalne skupienie na rozrzuconych wokół bazy stanowiskach na słuchu, na sobie samych, na reszcie. A potem zapadł zmrok i było już tylko gorzej. Wstał ohydny księżyc w pełni, oślizgły, tłusty owoc. Wydawał się miękki, przykryty szafranową mgiełką, ale na worki z piaskiem i gąszcz dżungli padały ostre, jasne promienie. Musieliśmy kłaść pod oczy specjalny krem z przydziału, żeby chronić je przed tym światłem i okropieństwami, które wyciągało na wierzch. Koło północy, ot tak, poszedłem aż na drugą stronę obozu i wyjrzałem przez zasieki na drogę. Do szosy numer 4 biegła tam prosto jak spod linijki żółta, zamrożona wstęga, niknąca gdzieś w ciemnościach. Teraz cała się ruszała, calutka. Chłopaki posprzeczały się o to, komu wreszcie to światło sprzyja, atakującym czy atakowanym. Patrzyłem na nich wszystkich, na te panoramiczne oczy. Szczęki wysunięte jak do strzału, wiercili się, kręcili, niecierpliwili w tych swoich mundurach. Luzu nie może być za bardzo. Charlie nie wie, co to luz. Na chwilę się odprężysz, to ci nasra na łeb. I na takim haju do rana paczka szlugów starczała mi na godzinę. Ale nic się nie wydarzyło. 10 minut po wschodzie słońca stałem już na lądowisku i rozpytywałem o następny śmigłowiec. Parę dni później polecieliśmy z Seanem Flynnem do dużej bazy wsparcia ogniowego w taktycznym obszarze odpowiedzialności dywizji Amerykal. No to tam znowu było przegięcie w drugą stronę. Gwardia Narodowa przyjechała na weekend. Pułkownik był tak zalany, że nie mógł nic wybełkotać. A jeśli już, to rzeczy w stylu: już my ich tu dopilnujemy, niech tylko zaczną kombinować, nie złapią nas ze spuszczonymi gaciami. Kazano im przede wszystkim prowadzić artyleryjski ostrzał nękający. Ale jeden z chłopaków powiedział nam, że wyniki mają najgorsze w całej strefie taktycznej, a może i w całym kraju. To znaczy, udało im się znękać i odstraszyć całą masę śpiących cywili i koreańskich marines. A nawet kilka własnych patroli, ale nikogo z Wietkongu. Pułkownik cały czas mówił: artyleralia. Za pierwszym razem obaj z Flynnem odwróciliśmy wzrok, ale już za drugim piwo nam poszło nosem i wtedy pułkownik sam się rozrechotał jeszcze głośniej niż my. W każdym razie żadnych worków z piaskiem, pocisków na wierzchu, brudnego sprzętu, ani gości szukających zaczepki. Na lotnisku Sean zagadał telefonistę i facet się zdrowo wnerwił. A chuj ci w dupę, jeszcze wam mało? Od 3 miesięcy nie mieliśmy tu nikogo z Wietkongu. Tak trzymać, odpowiedział Sean. A o śmigłowcu coś już wiecie? Ale czasami cały ten interes się zatrzymywał, nic nie latało i nie można się było nawet dowiedzieć, co jest grane. Raz utknąłem gdzieś w delcie Mekongu, w jakiejś zapadłej dziurze. Sierżant wpierdzielał jednego batona za drugim i 20 godzin na dobę puszczał kantry. Słyszałem to już nawet przez sen. W sumie, jaki tam sen? Ciągle tylko hen na górze Wolverton. Nie chciałaś mnie, bardzo mi źle, w grocie Millera jak niedźwiedź śpię, bo w ognisty wpadłem krąg. No i wokół stado rozdrażnionych kmiotów. Tak samo niedospanych, bo nie ufali ani jednemu z 400 najemników. Ani nawet wartownikom, których sami sobie wybrali. W sumie nikomu, może z wyjątkiem Babe'a Rutha i Johnny'ego Cash'a. Już od tak dawna żyli w ciągłym napięciu, że bali się, że się po prostu nie zorientują. Jedna chwila i nagle wszystko płonie, płonie, płonie. Wreszcie czwartego dnia zjawił się śmigłowiec z zapasem mięsa i filmów. No to się zabrałem. I taki byłem szczęśliwy, że znów jestem w Saigonie, że przez dwa dni nie zmrużyłem oka. Niby aeromobilność, takie tam. Ale nikt się nigdzie nie wybierał. Może i czułeś się bezpieczny, wszech i w ogóle. Ale to była zwyczajna sztuczka. Technika. Mobilność mobilnością. Cały czas jednym ratowała życie, a innych skazywała na śmierć. Nie wiem, ile razy uratowała moje. Może kilkadziesiąt, może ani razu. Ale tak naprawdę człowiek musiał być elastyczny. Tu trzeba było mieć dar znacznie większy od tego, który zapewniała technika. Prawdziwy dar spontaniczności. Łatwość akceptowania życiowych niespodzianek. A ja tego za cholerę nie umiałem. Znienawidziłem niespodzianki. Byłem jak paranoik na rozdrożu. A tym, którzy zawsze muszą wiedzieć, co będzie dalej, wojna potrafi nieźle dowalić. I żebyś cuda wyczyniał, i tak nie udawało się oswoić z dżunglą, z tym chujowym klimatem, ani z tą dziwnością, którą wszystko było tu przesycone i której wcale z czasem nie ubywało. Raczej pęczniała i ciemniała w coraz głębszą alienację. Jeśli umiałeś się dostosować, to super. I pewnie, że trzeba było się starać, ale niektórzy tu mieli prawdziwą samodyscyplinę. Umieli wypracować swój własny wojenny metabolizm, spowolnić akcję serca, kiedy chciało wyskoczyć z piersi, przemieszczać się błyskawicznie, kiedy wszystko dookoła zamierało i jedyną oznaką życia była przewalająca się przez ciebie entropia. Jednym słowem, takie sobie warunki. Teren. Przedmiot nieustannej gry, nieustannego przeczesywania. To, co pod spodem było ich, to, co na wierzchu nasze. Mieliśmy powietrze, w które można się było wzbić, ale w którym nie dało się zniknąć. Wiedzieliśmy, jak uciec, ale nie potrafiliśmy się ukryć. Za to im te rzeczy wychodziły tak dobrze, że zdawali się robić je równocześnie, aż nam technika wiotczała. Ale tu czy tam... Nieważne. Ten rock'n'roll trwał na okrągło. Dni były nasze, a noce ich. Nawet w najlepiej strzeżonym miejscu w Wietnamie czułeś, że twoje bezpieczeństwo jest tymczasowe. Że przedwczesna śmierć, ślepota, utrata nóg, rąk, jaj, ciężkie i nieuleczalne kalectwo, całe to gówno, może ci się przytrafić pechotrafem. Tak samo tutaj, jak w normalnych okolicznościach. Tyle takich historyjek chodziło, że aż dziwne, że ktoś w ogóle umierał w wymianie ognia i ostrzałach z moździerzy czy rakiet. Po paru tygodniach, jak już mi wreszcie we łbie zaskoczyło, że tu wszyscy noszą broń, to zrozumiałem, że każda może w dowolnej chwili wypalić. I nie będzie miało znaczenia, że wypadek. Drogi były zaminowane, szlaki jeżyły się od pułapek, jeepy i kina wybuchały od bomb i granatów. Vietcong miał swoich ludzi w każdej bazie. Byli naszymi pucybutami, praczkami i czyścicielami latryn. Krochmalili nam mundury, palili nasze gówno, a potem szli do domu i walili w nas z moździerzy. W Saigonie, Cholon i Da Nang atmosfera była tak ciężka, że pod każdym spojrzeniem czułeś się jak na celowniku, a śmigłowce ze 100 razy dziennie spadały z nieba jak zatrute ptaszyska. Po jakimś czasie nie umiałem już wsiąść na pokład i nie myśleć, że chyba jednak mi odjebało. Strach w ruchu. Strach w bezruchu. I jak tu wybierać, kiedy nie wiadomo nawet, co gorsze, samo czekanie czy to, na co czekasz? W walkach zawsze więcej przeżyło niż zginęło, ale między jedną a drugą wszyscy czuli się fatalnie, zwłaszcza jeśli dzień w dzień szli szukać guza. Na nogach źle. W ciężarówkach i transporterach beznadziejnie, w śmigłowcach okropnie, chyba najgorzej, bo w ogromnym tempie zbliżałeś się do jakiejś makabry. Pamiętam, że nieraz zdychałem wtedy ze strachu. Prędkość ustalona, kierunek wytyczony. Wszystko zapieprza w jedną stronę. Nawet bezpieczne wypady z lądowiska do bazy wsparcia ogniowego robiły swoje. Wystarczyło, że raz byłeś na pokładzie i ostrzelali was z ziemi. To paniczny lęk przed śmigłowcami już zawsze miałeś gwarantowany. Przy tradycyjnym kontakcie ogniowym wypruwałeś się z energii. Wszystko było szybkie, soczyste, oczyszczające. Ale lecąc ku czemuś takiemu czułeś tylko pustkę, suchość, chłód i paraliż. Od tego nie było ani chwili wytchnienia. Mogłeś tylko rozglądać się po pokładzie, czy inni są tak samo odrętwiali ze strachu. Jeśli nie sprawiali takiego wrażenia, to chyba mieli źle w głowach. A jeśli sprawiali, to tak naprawdę tym gorzej dla ciebie. Przechodziłem przez to wszystko ileś tam razy. I tylko raz ten mój strach się ziścił. Ostre lądowanie, klasyka gatunku. Koszące serie z pomiędzy drzew o 300 metrów dalej. Nasi nurkowali w bagna, biegli na czworakach, żeby schować się w trawie tam, gdzie nie przypłaszczył jej podmuch od wirników. Kiepska osłona, ale lepsza niż nic. Helikopter poderwał się jeszcze zanim wszyscy zdążyliśmy wysiąść i ostatni musieli skakać z 6 metrów. W ten cały ogień z karabinów na polu i z CKM-u w drzwiach śmigłowca. Jak już dopadliśmy jakiejś grobli i kapitan kazał nam się odliczyć, zdziwiliśmy się bardzo, że wszyscy są cali. Tylko jeden gość skręcił od skoku obie kostki. Później sobie przypomniałem, że w tym błocie kołatała mi się myśl. Pijawki. Najwyraźniej postanowiłem nie dopuścić do siebie powagi sytuacji. Stary, wybór to tu jest naprawdę do dupy, powiedział mi kiedyś jeden marin. Ale nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że chodzi mu o coś innego, że wyboru nie miało się wcale. Mówił akurat o konkretnej rzeczy, o racji żywnościowej typu C, czyli obiedzie z puszki. Ale facet był młody i naprawdę trudno go było potępiać za przekonanie, że wszystkim zwisa, czego mógłby chcieć. Na pewno nie śpieszył się, żeby komuś za to jedzenie dziękować, ale cieszył się, że żyje i je sobie wcina. A przecież już dawno mogła go ta kurwa zeżreć. Chłopak już od pół roku nie czuł właściwie niczego prócz zmęczenia i strachu. Niejedno już stracił. Przede wszystkim kumpli. Widział już o wiele za dużo, a jednak ciągle robił wdech i wydech. I już to samo w sobie było jakimś wyborem. Miał twarz, którą widziałem chyba 1000 razy w 100 różnych obozach i bazach. Twarz, z której uszła cała młodość. Skóra nie miała już w sobie ani odrobiny koloru. Usta były białe i zimne. Od razu było widać, że inaczej już nie będzie i że chłopak zdaje sobie z tego sprawę. Życie zrobiło z niego starca. I jako starzec miał dożyć swoich dni. Te wszystkie twarze... Czasem czułem się jak na koncercie rockowym, takie były skupione, pochłonięte tym, co widzą, a kiedy indziej jakbym patrzył na twarze uczniów, co to parę klas zrobili awansem i teraz wyglądają za poważnie na swoje lata. Tylko, że ja wiedziałem dokładnie, co im te minuty i godziny wypełniło. Widziałem też inne twarze, takich, którzy zdawali się nie mieć już siły, żeby ruszyć dubsko i przeczołgać się przez kolejny dzień, nie różniący się niczym od poprzedniego. Co czujesz, kiedy 19-latek mówi ci z rozbrajającą szczerością, że już jest za stary na ten cały szajs? Jeszcze inne mieli zabici i ranni, którzy wyglądali raczej na wyzwolonych niż zaszczutych. A te tutaj to były twarze chłopców, którym życie się kompletnie znarowiło. Siedzieli o 1,5 metra dalej, ale popatrywali na ciebie znad jakiejś przepaści i wiedziałeś, że nigdy tam do nich nie dotrzesz. Gadało się czasem w śmigłowcu. Niektórzy lecieli na przepustkę, inni eskortowali ciała, jeszcze innym odbiło i mieli teraz ostrą jazdę na pacyfizm albo przemoc. Kiedyś trafił mi się chłopak, który leciał do domu. Obejrzał się ostatni raz na te pola, na których przesiedział cały rok i jak się rozpłakał, to nie mógł przestać. Czasem nawet latało się z trupami. Raz wskoczyłem do śmigłowca wyładowanego nimi po brzegi. Dzieciak na punkcie obserwacyjnym wspomniał, że będzie ciało na pokładzie, ale był niedoinformowany. Jak bardzo ci zależy, żeby się dostać do Da Nang? spytał, a ja mu na to, że bardzo, bardzo. Jak się już połapałem, to nie chciałem wsiadać, ale specjalnie dla mnie zmienili trasę i dodali międzylądowanie. No to nie było rady, poza tym wyszedłbym na mięczaka. Pamiętam też taką myśl, prędzej zestrzelą śmigłowiec z żywymi niż z umarłymi. Nie zapakowali ich nawet w worki. Dowiedziałem się, że ciężarówka wpadła na zdalnie odpalaną minę, gdzieś w strefie zdemilitaryzowanej, koło jednej z baz wsparcia ogniowego dla Kesan. No i wylecieli w powietrze. U Marines ciągle czegoś brakowało, nawet żarcia, amunicji i leków, więc się nie zdziwiłem, że i worki im się pokończyły. Tych tutaj owinęli w pałatki, związali byle jak plastikiem i dawaj z nimi na pokład. Został mi kawałek podłogi między jednym z ciał a bocznym strzelcem. Facet był blady jak ściana i wyglądał na strasznie wkurzonego. Myślałem, że na mnie i z początku bałem się nawet na niego spojrzeć. Kiedy śmigłowiec poderwał się do lotu, zaczęło wiać na przestrzał i trząść tymi pelerynami. A w końcu ta obok mnie odwinęła się, gwałtownie odsłaniając twarz. Nawet oczu mu nie zamknęli. Strzelec zaczął z całych sił wrzeszczeć: zrób coś z tym! Może mu się wydawało, że te oczy na niego patrzą. Ale ja nie potrafiłem się na to zdobyć. Moja ręka parę razy wędrowała w tamtym kierunku, ale nie byłem w stanie. A potem nagle się przemogłem. Zaciągnąłem pałatkę jak najszczelniej, uniosłem delikatnie głowę zabitego i zatknąłem materiał pod spód. Potem nie mogłem uwierzyć, że to zrobiłem. Tamten przez całą podróż próbował się uśmiechnąć, a kiedy wylądowaliśmy w Dongha, podziękował mi i pobiegł po grupę roboczą. Piloci zeskoczyli na ziemię i poszli, nawet się nie oglądając, jak gdyby nigdy w życiu nie widzieli tego śmigłowca. A ja do Danang załapałem się na samolot generalski. Rozdział drugi. Wiesz, jak jest. Patrzyłbyś, ale nie chcesz. Pamiętam to dziwne uczucie, kiedy jako dzieciak oglądałem fotografie wojenne w magazynie Life. Te z ciałami. Z mnóstwem ciał leżących jedno przy drugim na jakimś polu albo na ulicy. Często jakby się dotykały, obejmowały. Nawet kiedy obraz był ostry i wyraźny, było w nich coś niejasnego, stłumionego. Coś trzymało je w ryzach. Brakowało najważniejszej informacji. Chyba właśnie tak uzasadniałem swoją fascynację. Dzięki temu mogłem patrzeć, ile mi się podobało. Wtedy nie znalazłbym odpowiednich słów, ale pamiętam to poczucie wstydu. Jakbym po raz pierwszy oglądał pornografię, całą pornografię świata naraz. Ale nawet gdybym się na to gapił do przepalenia wszystkich lamp, i tak nie umiałbym zaakceptować związku między oderwaną nogą a resztą ciała, ani tych abstrakcyjnych pus. Po latach miałem usłyszeć, że fachowo nazywa się to reakcją na uraz tych ciał, które zbyt gwałtownie powykręcały się w jakieś niewiarygodne kontorsje. Ani tej całkowitej anonimowości, jaka towarzyszyła śmierci zbiorowej, tego, że musieli leżeć gdzie popadnie, byle jak, przewieszeni przez zasieki albo rozwiąźle na innych ciałach, albo gdzieś w gałęziach drzew, jak jacyś akrobaci śmierci. Fajna sztuczka? Potem już niby miało być inaczej. Nic nie powinno było zaciemniać obrazu, kiedy leżeli tuż obok na prawdziwej ziemi. Ale w takich sytuacjach człowiek zwykle sam wytwarzał sobie taką przesłonę. Bo tak często i zaciekle musiał bronić się przed tym, co widzi, przed tym, po co przejechał te 50 000 kilometrów. Raz patrzyłem na ciała porozrzucane między zasiekami a dżunglą. Większość leżała na kupie niedaleko drutów. Dalej, gdzieś w połowie drogi, kilka mniejszych, ciaśniej zbitych stosów. A później już wiele rozproszonych punktów, rozchodzących się półkolem w stronę drzew. Jeden człowiek był osobno, wystawał do połowy z krzaków. Myślał indyk o niedzieli, ocenił kapitan, a kilku jego podwładnych wyszło na polanę, żeby kopnąć każdego z zabitych w głowę. Wszystkie 37 ciał po kolei. Potem usłyszałem M16, jeden magazynek za drugim, w trybie ognia automatycznego, sekunda na serię, 3 na ładowanie. Zaraz potem zobaczyłem tego gościa. Każda seria była jak miniaturowe tornado. Ciała trzęsły się od nich i wzdrygały. Skończył i wracając przeszedł koło nas. Dopiero kiedy mignęła mi jego twarz, wszystko do mnie dotarło. Była purpurowa, cała w plamach i poskręcana, jakby wywinięta na drugą stronę. Jakaś zieleń, znacznie za ciemna, jakieś czerwone smugi, przechodzące w siniakowaty fiolet, a gdzieś między nimi coś szaro-białego, niezdrowego. Ten człowiek wyglądał, jakby właśnie miał atak serca. Białka wywrócone do góry, gęba rozdziawiona, jęzor na wierzchu, ale pełen uśmiech. Po prostu facet, który się właśnie spuścił. Kapitan był niezadowolony, że to widziałem. Nie było dnia, żeby mnie ktoś nie spytał, co tam robię. Czasem nawet jakiś wyjątkowo bystry szeregowiec albo inny korespondent pytał mnie, co tak naprawdę tam robię. Jak gdybym mógł szczerze powiedzieć cokolwiek innego niż bleble pisze o wojnie albo bleble pisze książkę. Być może nawzajem braliśmy te swoje historyjki za dobrą monetę. Piechota nie miała wyjścia. Tajniaków i cywili ściągnęła tam wspólna wiara. Korespondentów ciekawość albo ambicja. Ale w pewnym miejscu te wszystkie mityczne szlaki się przecinały. Najprymitywniejsza podjarka Johnem Wayne'em z najmroczniejszą fantazją o poecie wojaku. I w tym punkcie przecięcia chyba każdy o każdym wiedział wszystko. Każdy był najprawdziwszym ochotnikiem. Oczywiście słyszało się jakieś głodne kawałki. Walka o serca i umysły Wietnamczyków. Teoria domina. Lud Republiki. Spokój w Hujongu. Dopiero po ograniczeniu ekspansji Cipangu. Ale można też było usłyszeć inne rzeczy. Jakiś młodziak mówił na przykład w całej swojej krwiożerczej naiwności. Człowieku, to jest wszystko jakaś ściema. Jesteśmy tu po to, żeby rozwalać żółtków. Koniec, kropka. Ale do mnie to się miało nijak. Byłem tam po to, żeby patrzeć. To dopiero ironia, takie wejście w rolę, zamknięcie się w niej. Pojechałem zająć się wojną, a to wojna zajęła się mną. Pieśń stara jak świat. No chyba, że akurat nigdy wcześniej jej nie słyszałeś. Pojechałem wiedziony prostackim, choć poważnym przekonaniem, że trzeba umieć patrzeć na wszystko. Poważnym, bo wprowadziłem je w czyn. A prostackim, bo nie wiedziałem. Dopiero wojna mnie tego nauczyła, że jesteś tak samo odpowiedzialny za to, na co patrzysz, jak za to, co robisz. Problem w tym, że nie zawsze wiedziałeś, na co właściwie patrzysz. Dopiero znacznie później, czasem po wielu latach, zaczynałeś rozumieć, bo dużo z tego w ogóle nie docierało, zatrzymywało się w oczach. Czas i informacja, rock and roll, samo życie, nic nie stoi w miejscu. To ty stoisz w miejscu. Czasem nie wiedziałem, czy coś trwało sekundę czy godzinę, a może w ogóle mi się przyśniło. Na wojnie przez większość czasu masz jeszcze mniejsze pojęcie o tym, co robisz, niż na co dzień. Po prostu zachowujesz się w pewien sposób, a po fakcie możesz sobie do tego dorobić dowolne wytłumaczenie. Możesz powiedzieć, że czułeś się z tym dobrze albo źle. Byłeś zachwycony albo zniesmaczony. Zrobiłeś to czy tamto. Postąpiłeś słusznie albo nie. A wydarzenia zostają bez zmian. W bazie, kiedy już opowiadałem, co mi się przytrafiło, mówiłem na przykład, człowieku, jakiego ja miałem Pietra, albo Jezu stary, myślałem, że to już koniec. Chociaż jeszcze przez długi czas nie docierało do mnie ani jakiego faktycznie powinienem mieć Pietra, ani jak wyraźny, ostateczny i zupełnie niezależny ode mnie mógł być ten koniec. Głupi nie byłem, ale nieotrzaskany na pewno. Niektóre rzeczy ciężko sobie wbić do łba, kiedy tam, skąd pochodzisz, wszyscy mają świra na punkcie wojny. Jak oberwiesz, powiedział mi jeden sanitariusz, zapakujemy cię do śmigłowca i za 20 minut będziesz w szpitalu polowym. Jak mocno oberwiesz, zapewnił mnie medyk piechoty morskiej, za 12 godzin zajmą się tobą w Japonii. Jak zginiesz, obiecał mi starszy kapral z ewidencji grobów, w tydzień odstawimy cię do domu. Czas mi sprzyja. Tak było napisane na pierwszym hełmie, który tam założyłem. A pod spodem mniejszymi literami, bardziej jak modlitewny szept niż deklaracja. Bez kitu żołnierzyku. Hełm pierwszego ranka rzucił mi tylny strzelec z Shinuka na lotnisku Kontum, parę godzin po tym, jak ustały walki o Dakto. To było na chwilę przed odlotem i facet musiał przekrzykiwać hałas wirników. Zatrzymaj go sobie, mamy takich pełno, powodzenia. Tak się ucieszyłem z własnego sprzętu, że nawet mnie nie tknęło, skąd go wziął. Potnik zczerniały od zasuszonego tłuszczu miał w sobie więcej życia niż ten, który jeszcze niedawno nosił go na głowie. A kiedy 10 minut później pozbyłem się tego hełmu, to nie tak zwyczajnie, zostawiając na ziemi. Porzuciłem go ukradkiem, wstydliwie, obawiając się, że ktoś zobaczy i zawoła za mną: ej, cieciu, coś ci chyba wypadło. Tego samego ranka chciałem od razu dostać się na miejsce. Ale pułkownik odesłał mnie do majora, ten do kapitana, a ten znów do sierżanta. Sierżant tylko na mnie spojrzał, zwyzywał od świeżego mięsa i powiedział, że jak sobie chce dać łeb, odstrzelić to w jakiejś innej jednostce. Nie wiedziałem, o co chodzi, a byłem tak zdenerwowany, że wybuchnąłem śmiechem. Powiedziałem mu, że nic mi nie będzie, a on poklepał mnie czule, acz złowieszczo po ramieniu i powiedział: tu nie jest, kurwa, jak w filmach, rozumiesz? Na to ja znów zacząłem się śmiać i mówię mu, że rozumiem, ale on już tam wiedział, że gówno rozumiem. Pierwszy dzień. Gdyby coś się zdołało przebić przez tę początkową naiwność, to może i bym się zabrał następnym samolotem do domu. Całkowity wypad. To było jak przechadzka po kolonii zawałowców. Lotnisko w strugach zimnego deszczu i z 1000 facetów, którzy przedawkowali coś, czego ja nigdy nie miałem poznać. Taki już nigdy nie będziesz. Brud, krew, poszarpane mundury, z potwornie znękanych oczu leje się i leje zgroza. Właśnie ominęła mnie największa z dotychczasowych bitew i mówiłem sobie, że żałuję, a przecież to wszystko było dokoła mnie i nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie potrafiłem patrzeć na nikogo dłużej niż sekundę. Nie chciałem, żeby mnie ktoś przyłapał na podsłuchiwaniu. Też mi korespondent wojenny. Nie wiedziałem, co mówić, co robić. Już mi się to wcale nie podobało. Kiedy przestało padać, spod zdjętych peleryn buchnął taki smród, że myślałem, że się na miejscu pożygam. Zgnilizna, ściek, garbarnia, otwarty grób, kopcący śmietnik, coś potwornego. A w tym smrodzie wysepki Old Spice'a, od których robiło się jeszcze gorzej. Strasznie chciałem znaleźć sobie jakieś miejsce, przycupnąć w pojedynkę i zajarać. Znaleźć sobie jakąś twarz, którą mógłbym naciągnąć na własną jak pelerynę na swój nowy mundur. Raz już go przymierzyłem, poprzedniego ranka w Saigonie. Można było takie kupić na czarnym rynku. Potem w hotelu przed lustrem robiłem miny i gesty, których szybko mi się odechciało. Ale wtedy jeszcze miałem ubaw. Teraz, parę metrów dalej, zobaczyłem faceta, który spał na ziemi. Głowę zakrył pałatką i w ramionach tulił radio, w którym leciał Sam de Shem. Kapturku czerwony, las jest straszny i ciemny. Małe dziewczynki nie powinny same chodzić tu. No to poszedłem w inną stronę. I tuż przede mną wyrósł jakiś człowiek. Nie żeby zagrodził mi drogę, ale też nie ruszał się z miejsca. Zatoczył się trochę, mrugnął, spojrzał na mnie, ale jakby na wylot. Jeszcze nigdy nikt tak na mnie nie patrzył. Czułem, że po plecach jak pająk pełznie mi gruba kropla zimnego potu. Zdawało mi się, że trwa to całą godzinę. Facet odpalił szluga, ale tak go przy tym oślinił, że fajka od razu zgasła. Zupełnie nie rozumiałem, co tu jest grane. Wyciągnął następnego i spróbował jeszcze raz. Podsunąłem mu zapalniczkę i przez ułamek sekundy w jego oczach zamajaczyło coś przytomniejszego, ale po kilku machach ten drugi też mu zgasł, więc cisnął go na ziemię. Tam przez tydzień nie mogłem się odharkać, powiedział. A teraz nie mogę, kurwa, przestać się ślinić. Podczas ceremonii w 173. Brygadzie Powietrzno-Desantowej buty poległych pod Dakto ustawiono na ziemi w szyku bojowym. Wiedziałem, że to stary spadochroniarski zwyczaj, ale cała sytuacja nie była przez to ani trochę mniej upiorna. Cały oddział pustych buciorów stał w piachu, przyjmując błogosławieństwo. Podczas gdy faktyczny przedmiot obrządku pakowano w worki, oznaczano i odsyłano do domu za pośrednictwem, jak się mówiło, biura podróży PPC, polegli na polu chwały. Wielu obecnych dostrzegło w tych butach podniosły symbol i pogrążyło się w modlitwie. Niektórzy z trudem zdobyli się na szacunek i teraz przyglądali się z boku. Inni robili zdjęcia, a jeszcze inni uznali, że to jakieś smętne bzdety. Zapasowy sprzęt i tyle. I nawet gdyby któreś z buciorów wypełniły się na powrót ciałem i pomaszerowały, oni nie wypatrywaliby Ducha Świętego. W Dakto mieściło się jedyne stanowisko dowodzenia chaotycznymi walkami, które między początkiem listopada 1967 a świętem dziękczynienia przeorały 50-kilometrowym łukiem wzgórza ciągnące się od północnego wschodu aż po południowy zachód, od tej niewielkiej bazy z lotniskiem. Walk, które wciąż przybierały na sile i bezwzględności, obrastając legendą i coraz bardziej wymykając się spod kontroli. W październiku obóz sił specjalnych w Dakto został ostrzelany z moździerzy i wyrzutni rakiet, więc wysłano zwiadowców, którzy wpadli na ludzi wroga i walki przeniosły się na wzgórza, rozszczepiając się na wiele drobnych, odizolowanych wymian ognia między poszczególnymi grupami. Po fakcie ogłoszono, że to wszystko była przemyślana strategia. W walkę wciągnięte zostały najpierw bataliony, potem dywizje, wreszcie wzmocnione dywizje. U nas w każdym razie w grze na pewno była jedna dywizja wzmocniona, czyli 4. Dywizja Piechoty wraz z siłami przydzielonymi na czas operacji. I twierdziliśmy, że tak samo jest po tamtej stronie, chociaż wielu sądziło, że przez 3 tygodnie kilka niepełnych, mobilnych punktów piechoty Wietnamskiej Armii Ludowej mogłoby na tych wzgórzach osiągnąć taki sam efekt. Twierdziliśmy więc, że udało nam się zapędzić ich na wzgórza 1338, 943, 875 i 876. I nawet jeśli ktoś uważał, że jest inaczej, to milczał. A potem, zamiast się raz a porządnie skończyć, bitwa rozeszła się po kościach. W jedną noc tamci zebrali sprzęt i większość ciał i zniknęli, zostawiając parę trupów, żeby nasi mogli je skopać i policzyć. Normalnie, jak z Japońcami, zauważył któryś z chłopaków. To były najostrzejsze walki w Wietnamie od czasu doliny Yadrang, 2 lata wcześniej, kiedy obie strony tak do siebie pruły, że nie dało rady posadzić helikopterów sanitarnych. Ranni czekali na ewakuację całymi godzinami, a czasem i całymi dniami. Wielu umarło, chociaż byli do odratowania. Zaopatrzenie też się nie mogło przebić i obawy, że skończy się amunicja, przerodziły się z czasem w panikę, a potem w coś jeszcze straszniejszego. Fakt.